Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia. Michał Gołkowski. Cyberpunk. Czyta Michał Gołkowski.
Koszula ciału bliższa, a pieniędzy do grobu nie zabierzesz. Mruknął sentencjonalnie Paweł Sobkow, patrząc na przelatujące za oknami pancernej limuzyny lampy uliczne. Potężny, lśniący aurus mknął po głównej magistrali Neosybirska, prowadzącej od samego serca miasta aż ku położonemu kilkadziesiąt kilometrów dalej lotnisku. Krople deszczu bębniły o potrójną szybę przednią, rozjeżdżały się smugami po wyciągniętej w przód agresywnej mordzie maski. Mało co na tej trasie mogło równać się z imponującym grawilotem, prowadzonym nieomylną ręką elektronicznego kierowcy. Pomniejsze ścigacze i co lepsze samochody, bezskutecznie usiłujące dorównać prędkością maszynie, jeden za drugim zostawały z tyłu. Jeśli nawet ktoś z dognanych równał się z aurusem i nie chciał odpuścić, to automat robił delikatny, ale zauważalny trawers w jego stronę. Nikt nie miał na tyle odwagi, by ryzykować uderzenie zbrojoną burtą ważącego przeszło 6 ton pojazdu, więc posłusznie odpuszczali i zostawali z tyłu. Tam, gdzie ich miejsce. Sobkow spojrzał na zegarek o nietypowym wyświetlaczu ze wskazówkami, nawiązującym do starego, analogowego stylu. Dochodziło w 2:30 w nocy. Westchnął. 0,5 godziny do odlotu jego czarterowego odrzutowca. Akurat zdąży wejść na terminal, łyknąć coś mocniejszego przed drogą i przejść kontrolę. Nie miał ze sobą nic, z wyjątkiem małej walizki podręcznej. Nic więcej zresztą nie potrzebował, zaś to, co miał, zostawiał za sobą niemalże bez żalu. Apartament, prywatny kort tenisowy, firma, zakład produkcji biokończyn. Nawet dwie kochanki nie były tym, za czym mógłby zatęsknić. Wóz ostro wszedł w zakręt, wspinając się na ślimaka zjazdu z trasy. Biznesmen przytrzymał się uchwytu, spojrzał w bok, ku lśniącemu światłami kompleksowi portu transportowego. Akurat padał deszcz, pierwszy od przeszło miesiąca. Tak upragniony i wyczekiwany przez wszystkich, spalonym przez słońce, tonącym w duchocie neosybirsku. Ciężkie krople przesyconej kurzem wody uderzały o szyby, rozmazywały się długimi zaciekami na przyciemnionych oknach bocznych aurusa. Aż gotów byłby pomyśleć, że nie było tu tak źle, że można by zostać. Ale nie. Sprawy zaszły zbyt daleko. I zdecydowanie należało zmienić klimat. Limuzyna zahamowała ostro, zwalniając przed podjazdem na terminal, aż w końcu zatrzymała się tuż przed wejściem, wprost pod zakazem wjazdu. Któryś z chowających się przed deszczem kierowców taksówek od razu ruszył, gotów zrobić bezczelnemu przybyszowi awanturę, ale zauważył oznakowania Kamer Corporation na drzwiach i zatrzymał się w 0,5 kroku. Z tą firmą lepiej było nie zadzierać. Drzwi podniosły się, do środka wpadło wilgotne, lepkie powietrze. Sobkow chwycił swoją walizkę, szybko wysiadł z wozu i ruszył ku wejściu. Za nim podążyli niczym cienie dwaj barczyści ochroniarze w przedymionych okularach, którzy wysiedli z przedniego przedziału pasażerskiego. Reklamy zamigotały natrętnie, gdy tylko wszedł w zasięg czujników. Od razu bezbłędnie odczytujących poziom zdolności kredytowej z chipa w nadgarstku. Zazwyczaj lubił pozwolić sobie na chwilę słabości i podczas każdej podróży kupował jakąś mało istotną błyskotkę, ale tym razem naprawdę nie był w nastroju. Opcja wygaś wszystkie, mruknął pod nosem. Moduł rozpoznawania głosu odczytał wgraną komendę, reklamy w zasięgu jego wzroku zgasły. Kilku stojących nieopodal ludzi spojrzało ze zdumieniem na martwe wyświetlacze. Typ w podświetlonym diodami zielonkawym futrze gwizdnął z uznaniem. No, niezła rozrzutność, żeby za kasę gasić nośniki. Sobkow jednak nawet tego nie zarejestrował, szybkim krokiem maszerując prosto ku linii odpraw. Fotokomórka, potem druga, kontrola bezpieczeństwa, konieczność pokazania, że dwaj ochroniarze mają pozwolenie na wszystko, co wisi u każdego z nich pod pachą. Bramka wykrywacza, prześwietlenie, przekierowanie do strefy VIP, sczytanie siatkówki, kontrola chipów, w końcu przyłożenie ręki do skanera, a potem już tylko uśmiechnięta, długonoga dziewczyna, pokazująca drogę do wynajętego saloniku. Coś do picia? Gazeta? Może kanapkę z kawiorem? Setkę wódki z cytryną. Tylko dobrze zmrożoną. Warknął mężczyzna. Kelnerka uśmiechnęła się i zaszczebiotała. Naturalnie, panie Sobkow. Postaram się znaleźć najzimniejszą butelkę. Dziewczyna wyszła. On opadł ciężko na miękki fotel. Pokazał dwóm przybocznym. Spocznij. Tutaj nic się nie stanie. Gest był zupełnie zbędny, bo nie za to im płacono, żeby mieli w jakiejkolwiek chwili opuszczać gardę. Fakt, że on poczuł się na moment bezpieczniej, nie znaczył wcale, że oni mieli prawo tak myśleć. Jednak pomimo tego, co widział już w życiu i co czasami robił, nie zatracił resztki ludzkich odruchów. Nawet służący to przecież człowiek, powtarzał często. Podniósł się i przesiadł na miejsce bliżej okna. Jego samolot już przysuwał się pod rękaw terminala, więc tylko patrzeć, jak wezwą ich do wyjścia. Jak dobrze pójdzie, to dziewczyna nawet nie zdąży... Syknęły odsuwające się drzwi, za którymi przed chwilą zniknęła kelnerka. I jak udało się? Zaczął Sobkow, ale nie dokończył. Błysnęło oślepiająco i huknęło tak, że aż zadrżały wzmocnione szyby. Oparcie fotela, na którym przed chwilą siedział, dosłownie rozleciało się na strzępy, gdy kula rozerwała plecy mebla, wychodząc przez pikowaną czerwoną altskórę w fontannie odłamków plastiku i aluminium. Sobkow odruchowo wtulił głowę w ramiona i rzucił się na ziemię. Nawyki trauma pozostałe po ataku terrorystycznym w moskiewskim metrze kilka lat wcześniej uratowały mu życie. Stojąca za fotelem lampa rozprysnęła się na 1000 kawałków kwarcu, kula trzasnęła o szybę i zrykoszetowała w kontuar, zostawiając wzmocnione szkło pokryte pajęczyną pęknięć. Ochroniarze zareagowali jeszcze szybciej od swojego bossa. Ten większy i szerszy od razu rzucił się ku klientowi, gotów zasłonić go własnym ciałem. I nie na darmo, bo trzeci pocisk trafił go w piersi, rzucił w tył niczym szmacianą lalkę. Mimo to kamizelka kuloodporna wytrzymała, a on nie wypuścił z ręki już dobytego pistoletu maszynowego i pociągnął długą serią na oślep w kierunku drzwi, skąd padły strzały. Drugi z najętych siepaczy nie zaprzątał sobie nawet głowy próbą dobycia broni. Stojąc bezpośrednio przy drzwiach, od razu wyszarpnął z zapasa elektropałkę i zamachnął się, chcąc uderzyć zabójcę w wyciągniętą rękę. Sobkow widział to wszystko kątem oka, rejestrując oraz rozumiejąc wyłącznie dzięki wszczepionemu modułowi analitycznemu. Do tej pory używał go do zabawy w kasynie i zabawy na giełdzie, a tutaj... Trafiony ochroniarz w kamizelce sapnął ciężko, uderzył plecami o kanapę i zjechał prosto na Sobkowa, przygniatając biznesmena do ziemi. Już chciał się poderwać, ale wtedy czwarta kula znów uderzyła dokładnie tam, gdzie poprzednia. Kamizelka nie wytrzymała. Nie wytrzymały też skryte pod nią mostek, płuca i serce. Kula odbiła się od płyty na plecach i wróciła, po czym koziołkując zrykoszetowała jeszcze raz od pancerza na piersiach, zamieniając wszystko po środku w krwawą miazgę. Sobkow, jeszcze nie zdający sobie sprawy z poświęcenia przybocznego, wrzasnął głośno i spróbował wydostać się spod ciała. Drugi ochroniarz uderzył pałką. Błysnął i trzasnął łuk elektryczny, rozszedł się z fond topionego plastiku i zwęglonej nanoskóry. Napastnik wypuścił broń z ręki, wywinął się w bok, ale sparaliżowane wyładowaniem mięśnie odmówiły posłuszeństwa. Potknął się i poleciał na ziemię. Mimo, że martwy już teraz goryl strzelał niemalże na oślep, to trzy wypuszczone przezeń kule sięgnęły celu. Żadna z nich nie strzaskała, ani nawet nie naruszyła tytanowego szkieletu, który zastępował kruche i łamliwe kości zabójcy. Ale przecież tytan obłuczony był w ludzkie ciało. A to, nawet naszprycowane dopalaczami i z wyłączonymi receptorami bólu, słabło i odmawiało posłuszeństwa. Ochroniarz skoczył ku przeciwnikowi, uderzył od góry nogą, ale zabójca tylko przetoczył się. Żelazny obcas uderzył w podłogę z hukiem, krusząc ceramiczne płytki. Kolejny cios pałką, znów pudło. Trzeci sięgnął celu, ale napastnik przyjął go na tę samą rękę, na której spod stopionego rękawa widać było poczerniałą nanoskórę i przebłyskujący metal. A potem nagle zapadła cisza. Nagła, nieruchoma, napięta cisza. Sobkow zepchnął z siebie trupa, nawet nie podnosząc głowy, przeczołgał się za kanapę, wyjrzał za róg. Ponad przewróconym stolikiem z gazetami widział ochroniarza, nachylonego nad napastnikiem, ze wciąż wzniesioną do ciosu pałką. Łuk elektryczny trzaskał lekko i przeskakiwał pomiędzy elektrodami, ale broń nie opadała. Na twarzy tamtego widać było napięcie, na czole wystąpiła pulsująca żyła. Twarz przybrała kolor głębokiej czerwieni i wtedy moduł analityczny Sobkowa podświetlił mu pomarańczową obwódką wystający z pleców ochroniarza lśniący ostry kawał stali. Zabójca rozprostował palce zaciśniętej w pięść prawej dłoni. Ostrze w okamgnieniu schowało się z powrotem do podskórnej pochwy na przedramieniu. Ochroniarz sapnął, zacharczał i kaszlnął krwią. Opadł w przód, ale napastnik odepchnął go do tej pory zgiętą w kolanie nogą i odrzucił do tyłu. Sobkow pisnął i zaczął czołgać się z powrotem. Tamten jest trafiony, powtarzał sobie. Zdążę dotrzeć do drugiej drzwi. Ochrona lotniska zaraz tu będzie, a wtedy... Zamarł, widząc na podłodze przed sobą spiczasto zakończony nosek skórzanego buta na niewysokim obcasie. Podniósł wzrok wyżej, na obłuczone w taką samą czarną i lśniącą skórę kolano, potem u do, po którym ściekała stróżka krwi. Spojrzał w twarz napastnika, a w zasadzie napastniczki. Nie powinna żyć, pomyślał. Nie miała prawa już żyć. Nawet biorąc poprawkę na tytanowy szkielet, same obrażenia organów wewnętrznych powinny ją wykończyć. Dostała 3 kule. Widział ziejącą dziurę w prawym ramieniu, wyrwę na wysokości żeber i zapewne śmiertelną ranę podbrzusza. Kobieta nachyliła się nad nim, uśmiechnęła do połowy spalonymi przez uderzenie elektropałki kształtnymi ustami, widocznymi spod zasłony lekkiego hełmu bojowego. I dopiero wtedy Sobkow poczuł, że naprawdę, ale to naprawdę się boi. Bo nawet teraz widział, jak zwęglona tkanka się regeneruje. Zapłacę ci więcej niż oni, ile tylko chcesz, wyrzucił z siebie. Kobieta pokręciła głową, wygięła usta w podkówkę. Nie zabijaj mnie, błagam, jęknął, widząc, jak lufa pistoletu unosi się i spogląda mu prosto w twarz. Obawiam się, że muszę, szepnęła, a w jej głosie dało się wyczuć prawdziwy, nieudawany żal. Paweł Sobkow zacisnął powieki na ułamek sekundy przed tym, jak pociągnęła za spust. Dzień dobry, mieszkańcy Neosybirska! Zegarek właśnie pokazał nam południe. Mamy piękny, letni, może nieco zbyt upalny dzień zbliżających się wyborów. Eksperci uważają, że poparcie, jakie wypracował sobie przez lata gubernator Akimów, zaprocentuje tym razem... Powtarzam raz jeszcze. Sytuacja na drogach jest katastrofalna. Jeśli nic nie zrobić, to za 5 lat najlepsze opony w najlepszej cenie. Uważam się za człowieka stosunkowo zamożnego. Podniosłem wzrok znad talerza z prawdziwego szkła, na którym w artystycznym nieładzie leżały pomieszane z prawdziwą grillowaną wołowiną wąskie paski prawdziwych warzyw, spryskane idealnie okrągłymi, równymi kroplami gęstego, prawdziwego octu balsamicznego. Przynajmniej tak głosiło wyświetlone nad talerzem holograficzne menu. Nigdy w życiu nie próbowałem ani prawdziwego, ani nawet syntetycznego octu balsamicznego, więc musiałem wierzyć na słowo. A wierzenie na słowo w tych czasach było, delikatnie mówiąc, retro. Z całą pewnością tak jest. Przełknąłem kęs, otarłem usta zaskakująco miękką serwetką i sięgnąłem po szklankę. Oczywiście wszystko zależy od punktu odniesienia. Skrzywiłem się, kiedy sos tabasco zapiegł w usta. Szczerze mówiąc, sok pomidorowy akurat wolę bez niego, ale mój rozmówca chyba nawet nie zarejestrował faktu, że mógłbym pić coś innego niż on i po prostu zamówił dla mnie to samo. Siedzący naprzeciwko mnie człowiek, rozwalony w niedbałej pozie na idealnie czystym, miękkim fotelu w lobby barze jednego z najlepszych hoteli nie to, że miasta, ale zapewne całej federacji, odwrócił się i popatrzył ponad szkłami niebieskich okularów. Myślę, że doskonale pan wie, co jest moim punktem odniesienia. Mężczyzna uśmiechnął się samymi ustami. A w zasadzie kto? Przez chwilę jakby szukał w mojej twarzy śladu reakcji na tę jakże ewidentną zaczepkę. Pokiwałem tylko głową. Na zewnątrz było upiornie gorąco. Słońce wisiało bezlitosną kulą żaru nad pokrytym pyłem neosybirskiem, który zdążył już zapomnieć o padającym nocą deszczu. Woda spłynęła po betonie, zostawiła brudne plamy na szkle i kolejne kwasowe odbarwienia na metalu, po czym odparowała. Zostało po niej tylko przesycone wilgocią powietrze, które teraz oklejało skórę cienką warstewką potu i brudu. Brałem dziś prysznic 2 razy, a mimo to nadal miałem wrażenie, że cały aż się lepie. Tutaj, za potrójnymi szybami przyciemnianych okien, światło tylko drażniło oczy, ale panował przyjemny, kojący chłodek. Schowane gdzieś wysoko, ponad najwyższym piętrem wieżowca, potężne klimatyzatory niestrudzenie zasysały ciężki od wyziewów fabryk i zakładów smog, przepuszczały przez zestaw filtrów i tłoczyły zimne, idealnie czyste powietrze przez nawiewy, ukryte pośród wyszukanych detali architektonicznych imponującego wnętrza. Blask dnia był tu tylko elementem wystroju. Podobnie zresztą jak widok na miasto. Nie wiem i nie chcę wiedzieć, ile bloków starego Neosybirska zostało planowo przeznaczonych pod rozbiórkę, przemocą wysiedlonych i wyburzonych, żeby siedzący w lobby hotelu Ojczyzna goście mieli widok na rzekę i panoramę metropolii. Ale robiło to wrażenie, nie da się zaprzeczyć. Za pieniądze można było kupić wszystko. Przede wszystkim piękno. To oczywiste. Czy nie uważa pan jednak, że byłoby zasadne, żeby... Urwałem, widząc minimalnie zauważalny grymas na jego twarzy. Sięgnął do kieszeni niebieskiej marynarki i wyciągnął tablet, oprawiony w niebieski plastik. To dziś używa jeszcze tabletów, pomyślałem. Daniłow w ogóle był dziwny. Tego byłem pewien już po półgodzinnej znajomości. Niski, wręcz mały. Ubrany cały w odcienie i wariacje niebieskiego. Porozumiewający się z twierdzeniami, oświadczeniami w zasadzie. Przeskakujące z myśli na myśl, jak gdyby prowadził ze sobą wewnętrzny dialog. Wyjął staromodny rysik, puknął w ekran. Coś przesunął? Przez chwilę patrzył na wyświetlacz, jak gdyby zapominając, że w ogóle tu jestem. Omówiliśmy już tę kwestię i nie widzę zasadności powracania do niej. Przyjąłem do wiadomości pańskie zastrzeżenia, więc może pan uważać, że zostałem należycie uprzedzony. W niczym nie zmienia to natury powierzonego panu zadania. Nie spojrzał nawet na mnie, mówiąc przed siebie i nieustannie przewijając jakieś informacje na ekranie. Daniłow rzadko patrzył rozmówcom w oczy. Nie wynikało to jednak ze słabości charakteru ani chęci uniknięcia konfliktu. Uwierzcie mi, naprawdę nie. Oczywiście, przytaknąłem, odkrywając kolejny fragment idealnie wysmażonego mięsa. Ciekawe, czy jakbym odkładał cały miesiąc, to byłoby mnie stać na taki stek? Czy mogę zatem uważać, że kwestie natury finansowej? Niech pan odeśle po prostu umowę ze wstawionymi cyframi. Daniłow zamknął pokrowiec i odłożył tablet. Ale nie uzgodniliśmy jeszcze procentów. Tak. Pozwoliłem sobie wygrać trochę czasu, dokładnie, pieczołowicie wręcz przeżuwając kolejny kęs. Jednocześnie moje myśli biegły jako szalałe, a mózg pracował na najwyższych obrotach, usiłując wyliczyć kwotę na tyle wysoką, by zlecenie było naprawdę opłacalne, a zarazem taką, która nie wyda się Daniłowowi oburzająco wygórowana. Nie chodziło o to, że nie zapłaciłby mi tych pieniędzy. Bałem się raczej tego, że spojrzy prosto na mnie i powie: proszę teraz przedstawić mi swój tok rozumowania. A wiedziałem, że wtedy będzie miał mnie na widelcu. Bynajmniej dlatego, że nie potrafiłbym tego zrobić. Po prostu wiedziałem, że cokolwiek powiem, on będzie miał od razu gotowy kontrargument, którego nie będę mógł podważyć. Miałem miażdżącą świadomość tego, że negocjacje z nim to fikcja, bo on i tak doskonale wie od samego początku, ile mi zapłaci. Pytanie brzmiało tylko, czy zgadnę za pierwszym razem, czy będzie miał ochotę się ze mną wcześniej pobawić. 2. Wydusiłem w końcu przez ściśnięte gardło. Nie zabrzmiało to tak, jak sobie wymarzyłem. Hardo i pewnie. Wyszło coś pośredniego pomiędzy kaszlnięciem a stłumionym jękiem, zdecydowanie za wysokim na końcowej nucie. Daniłow sięgnął znów po swój tablet, włączył. Tym razem trzymał go tak, że mogłem spojrzeć na ekran i aż poczułem, jak robi mi się gorąco. On na nim pisał. Nie to, że klawiaturą... Ręcznie pisał. Widziałem różnokolorowe szlaczki wykaligrafowanych liter, jakieś notatki i punkty. Przełączył kolor na czerwony, na bazgrał coś, postawił kropkę. Wyłączył, schował do kieszeni niebieskiej marynarki, na której rękaw nie byłoby stać mnie i wszystkich moich znajomych, gdybyśmy nawet pracowali każdy po 50 lat bez przerwy. Przekręcił głowę i popatrzył na mnie. Jego twarz nie wyrażała dokładnie nic. Na lekko przydymionych szkłach niebieskich okularów przesuwały się z góry na dół rządki informacji, liter i cyfr, wyskakiwały jakieś powiadomienia. Dobrze, powiedział po prostu. Świat zawirował, kiedy dwa diametralnie rozbieżne uczucia szarpnęły moją świadomością niczym przeciwstawne sobie ośrodki wysokiego i niskiego ciśnienia, na których styku powstają burze równające ze sobą całe osiedla mieszkaniowe na pograniczu tundry. A niech mnie łyknął to. 2% od sumy, o której mówił, to więcej niż zarobiłem przez ostatnie 5 lat. Tak po prostu się zgodził. A niech mnie łyknął to, więc mogłem powiedzieć 3. Albo chociaż 2,5. Albo 2,5. Skrewiłem. Sprzedałem się po taniości. Czy moglibyśmy w dodatku do tego... Zacząłem, ale on wymownym gestem poklepał się po kieszeni. 2. Czy jest coś, o co chce pan jeszcze zapytać? Nie, wydaje mi się, że wiem wszystko. Dane, o których pan wspominał, kiedy mogę je dostać? Już. Zapadła cisza. Przez chwilę spoglądałem na Daniłowa wyczekująco, potem on sięgnął do innej kieszeni i położył na stoliku kartę pamięci. Karta pamięci. Ostatni raz używałem czegoś takiego, jak miałem 5 lat? 8? No może 12, nieważne. Dzisiaj wszystko szło przez strumień, nikt nie używał nośników fizycznych. Nikt? Poza upiornie bogatym Daniłowem, który przyleciał do Neosybirska tylko po to, żeby spotkać się ze mną. Zgarnąłem kartę z blatu, próbując nie dać poznać po sobie, jak bardzo nie wiem, co zrobić z nią dalej. Gdzie ja to odczytam? Na czym? Skąd dziś wziąć urządzenie, do którego można to wpiąć? I jak potem przekonwertować do formatu pod wejście osobiste? I wtedy do mnie dotarło. Te informacje nie mogły trafić do mojego portu. Nie mogłem ich wprowadzić do swojej puli danych. Nie mogły nawet dotknąć strumienia, bo nie. Daniłow jak gdyby czytał moje myśli, gdyż pokiwał głową. Cieszę się, że osiągnęliśmy porozumienie. Rekomendujące pana osoby wypowiadały się bardzo pochlebnie o pańskiej dyskrecji. Tak, przytaknąłem tylko, nie mając pojęcia, kogo może mieć na myśli. Jeśli więc mamy omówione wszystko, to będę czekał na informacje. Kiedy będzie pan gotów przystąpić do pracy? No cóż, mam kilka spraw, które muszę dokończyć, więc myślę, że... Zająknąłem się, widząc jego wzrok. Niezwłocznie. Jeszcze dziś. Wstał, wyciągnął do mnie dłoń. Spotkanie było skończone. Dobrze. Zjawię się w mieście za jakieś 2 tygodnie. Mam nadzieję, że znajdzie pan czas na wspólny obiad. To spotkanie, ta rozmowa była dla mnie jak dotknięcie nieba. Niczym autokarowa wycieczka objazdowa po raju ze wszystkimi jego bajerami. Klimatyzacja, czyste powietrze, czyste żarcie, czyste kible spłukiwane czystą wodą. Wszystko było ładne, nowe i takie eleganckie. Ten hotel, to jedzenie, cały ten mikrokosmos świata bogatych ludzi. Perfekcyjny bąbel marzeń. Równie dobrze moglibyśmy funkcjonować bez świata zewnętrznego, zawieszeni w idealnej, sterylnej pustce. Nieustannie stabilni w zadanej przez system temperaturze, doskonałej na koszulę z mankietem, marynarkę i krawat. A teraz spotkanie się kończyło. Autokar wycieczkowy podjeżdżał do ostatniego przystanku, gdzie już czekała na mnie winda, mająca zwieść mnie z powrotem do piekła, które nazywałem życiem. Przełknąłem ślinę, patrząc na niedojedzoną porcję. Ciekawe, czy zapakują mi na wynos, jak poproszę? Nie, pewnie nie. Oczywiście, w dowolnej chwili. Powodzenia zatem. Przyda się panu. Potrząsnął moją ręką mocno, zdecydowanie. Zapiąłem przyciasną, niewygodną i zapewne niemodną marynarkę, wymamrotałem jakieś pożegnanie i ruszyłem ku wyjściu. Do widzenia, panie Chudowiec. Hotel Ojczyzna zaprasza ponownie. Zaszczebiotała cycata recepcjonistka zza kontuaru, kiedy byłem już przy drzwiach. Drgnąłem jak smatnięty batem. Obróciłem do niej. Pełne usta rozciągnęły się w uśmiechu, pokazując 2 rzędy idealnie równych, praktycznie identycznych zębów. Ciekawe, ile musiały kosztować takie zęby i taki uśmiech. A może była po prostu androidem, podpiętym do systemu rezerwacji hotelowych przez wiązkę schowanych pod ladą kabli? No tak, identyfikacja wchodzących, pomyślałem sobie. Tylko spokojnie, chudy, bez nerwów. Przecież w takich miejscach mają pełną kartotekę wejść i wyjść. A jako, że siedziałem tam, jadłem i piłem, pewnie mieli już o mnie komplet informacji, z grupą krwi i długością członka włącznie. Czy możemy zaoferować panu jakieś dodatkowe usługi, panie chudowiec? Przekręciła głowę filuternie i puściła do mnie oko. Android na 100%. Sczytuję teraz moje reakcje skórne, rejestruję przyspieszone tętno, widzicie potę ciała, zmieniające się ukrwienie i dostosowuję bieg rozmowy do zachowań. A ja nie cierpię androidów. No nie cierpię i nic na to nie poradzę. Mimo, że w tej chwili można to cholerstwo spotkać coraz częściej, niemalże na każdym kroku. Jakoś tak patrzę na nie i aż mnie wstrząsa. To samo mam ze starymi ludźmi i upośledzonymi dziećmi. Nie to, że się nimi brzydzę czy gardzę, nic z tych rzeczy. Babcię przez ulicę przeprowadzę, dziecku nawet rękę podam. Ale po prostu nie lubię przy nich przebywać i tyle. Z ciężkim westchnieniem po raz ostatni odetchnąłem czystą, chłodną atmosferą hotelu i przeszedłem przez pancerne, obrotowe drzwi na zewnątrz. Powietrze neosybirska uderzyło mnie w twarz, niczym gorąca, mokra szmata do podłogi. Wiszący w powietrzu zapach dymu, spalin i rozgrzanego metalu, przepalony olej, smród kwasów i plastiku, dławiąca woń płynów ustrojowych i synto krwi, wyrzucana przez wentylatory klinik augmentacyjnych. Smród toczącej swej bury nurt rzeki, niosącej ku niewyobrażalnie odległemu morzu hektolitry toksycznych ścieków z kopalni i zakładów przemysłowych Kejmerowa. Spojrzałem jeszcze raz tęsknym wzrokiem ku schowanemu za przeciemnionymi szybami wnętrzu, z jego klimatyzacją i czystym powietrzem, a potem ruszyłem szybkim krokiem po chodniku do miejsca, gdzie zostawiłem samochód. Udające naturalne kamień płytki szybko ustąpiły miejsca pokryciu z bardziej wytrzymałego durakwarcu, żeby po chwili zmienić się w standardowe bloczki z przemielonych odpadów produkcyjnych. Tutaj, na obrzeżach coraz bardziej zagęszczającego się śródmieścia, dało się jeszcze znaleźć kawałki starych chodników z betonu, albo nawet fragmenty dróżek wylanych dziesięciolecia temu z asfaltu. Masa miękła podczas upału, zachowując w sobie wgłębienia po obcasach, a potem twardniała na kamień, uwieczniając ślady przejścia niczym błoto z odciskami łap dawno wymarłych dinozaurów. Dalej, bliżej ku centrum miasta, była już tylko nowoczesność. Interaktywne chodniki z reklamami, holograficzne okna pokazujące spersonalizowane reklamy, wielkie trójwymiarowe banery nieustająco wyświetlające propagandowo-konsumencką ścieżkę. Nawet stąd widziałem rzędy designersko-jednakowych do wyżegania nudnych w swej zamierzonej monumentalności wieżowców, które codziennie połykały i wypluwały z siebie rozkrzyczaną, kolorową masę pochłoniętych pędem ku lepszemu jutru wysoko wykwalifikowanych pracowników. Ludzi przeświadczonych o swojej wyjątkowości, będących w istocie całkowicie zbywalnym, powtarzalnym aktywem. Skręciłem za róg, zanurzając się pomiędzy stare, kilkunastopiętrowe bloki. Większość miała już zamurowane wejścia, powybijane okna straszyły resztkami szyb. Tablice ostrzegawcze głosiły: nie zbliżać się, budynek przeznaczony do rozbiórki. Dalej, pomiędzy betonowymi megalitami, widać było już potężne cielska maszyn budowlanych. Wymalowane w jaskrawy żółty kolor, oznaczone obowiązkową patriotyczną trójkolorową wstęgą, uwijały się bez wytchnienia dniem i nocą, niczym robotnice w ulu, kawałek po kawałku wyburzając stare miasto, aby wznieść na jego gruzach nową, lepszą przyszłość. No tak, w końcu do wyborów zostało niespełna 3 miesiące, więc gubernator robił, co tylko mógł, żeby wyróżnić się przed władzami centralnymi w nadziei na reelekcję. Kolejne kwartały biurowców, jeszcze więcej apartamentów dla bogaczy, może jakiś kompleks spa, albo jeszcze lepiej, nowa szkoła z rozszerzonym wychowaniem patriotycznym? To zawsze było dobrze punktowane. Samochód stał, jak go zostawiłem, centralnie pod zakazem. Piknął agonalnie, kiedy sensor wyczuł, że podchodzę. Otwórz bagażnik, powiedziałem, a kiedy nie stało się nic, powtórzyłem dobitniej. Otwórz bagażnik, kupo złomu! Nadal nic, więc westchnąłem ciężko i namacałem pod klapą przycisk otwierania. Siłowniki zaharczały, próbując unieść klapę, która ani drgnęła. No tak, znów się zatarły. Złapałem obiema rękami i czując, jak pod ścieka mi stróżką po plecach, pociągnąłem klapę w górę. Poszło, chociaż z trudem. Siłowniki zajęczały rozdzierająco, coś zarzędziło w mechanizmie, w końcu załapało i bagażnik zaczął otwierać się sam. Ściągnąłem, w zasadzie zerwałem z siebie nieludzką, niewygodną i zbyt ciepłą marynarkę. W pierwszym odruchu gotów byłem pizgnąć ją w zakurzone wnętrze przestrzeni ładunkowej, ale zacisnąłem tylko zęby. Nie. Taki ciuch się szanuje, a przecież mam tylko jeden. Wyjąłem wieszak, rozwiesiłem. Zapiąłem folię ochronną, ułożyłem równo na półce. Zacząłem rozpinać przepoconą koszulę. Gorące laski w twojej okolicy szukają faceta. Zobacz, jak chętne mamuśki same chcą wskoczyć na twojego... Natrętna reklama holograficzna wyskoczyła z kamerki cofania przy zderzaku, ale po prostu pacnąłem dłonią po wyłączniku w połowie, ucinając przekaz. Pieprzone reklamy kontekstowe. Warknąłem, mocując się z zapięciami mankietów. Zawsze tak wychodzi, że najpierw ściągam koszulę, a potem sobie przypominam, że trzeba rozpiąć rękawy i wyglądam jak na wpół rozebrany debil, tańczący przy nieistniejącej rurce w klubie de transów. W końcu zdołałem zdjąć koszulę. Zamiast ciepnąć ją na ziemię, strzepnąłem kulturalnie, też wsunąłem na wieszak i zasunąłem folię. Z westchnieniem ulgi wciągnąłem przez głowę t-shirt, a potem równie wysłużoną, co solidną i wzmocnioną kurtkę. Zapiąłem suwak aż pod samą szyję, czując, jak system od razu rusza. Po chwili wszyte w materiał mikroprzewody podały chłodziwo. Schowane na plecach dysze promienników zaszumiały, odprowadzając nagrzane powietrze. O, mamusiu, jak dobrze. Jęknąłem z autentyczną błogością. W tej chwili gotów byłem powiedzieć, że furda hotel, furda jego luksusowe wnętrze i prawdziwe jedzenie. Klima kurtka. To jest to. Grzeje zimą, chłodzi latem. W dodatku filtruje pot, składując wodę w kieszeniach chłodniczych. Większość ludzi uważała picie własnego potu, nawet tak oczyszczonego, za obrzydliwe. Mnie, po pobycie w Afryce, mało co już ruszało. We wnętrzu mojego wysłużonego merca było oczywiście gorąco i duszno jak w saunie. Ryknął odpalający silnik, nawiewy bluznęły kurzem, ale już po chwili zaczęły tłoczyć zimne powietrze. Głośniki zachrypiały, potem zadudniły basem. Przerzuciłem wajchę, skręciłem kierownicę i wysunąłem się z miejsca parkingowego na pokrytą pyłem uliczkę. Szybko, skutecznie i dyskretnie. Masz problem, o którym wolisz nie mówić? Albo może chcesz pomóc komuś z rodziny? Pogotowie nałogowe tylko czeka na twój telefon. Wyprowadzamy z cugu synt alkoholowego, oferujemy... Kolejna reklama zaświeciła się nad deską rozdzielczą, ale wbudowany w kierownicę układ zagłuszający sprawnie wyśledził i odciął pasmo. Jeden wąski zaułek, drugi, trzeci, wszędzie to samo. Resztki starego miasta, jeszcze z czasów, zanim nowo zamieniło się w neo. Kamieniczki, bloki, bloki, opuszczone place zabaw, zamknięte centra handlowe, więcej bloków. Snujący się pomiędzy nimi nijacy, szarzy ludzie, próbujący fluorescencyjnymi wstawkami na ubraniach pokazać, że świat jest lepszy i bardziej kolorowy niż w rzeczywistości. Ręcznie przerzuciłem automat na niższy bieg, wcisnąłem gaz. Wyminąłem i zajechałem drogę w lokącej się jak ślimak ciężarówce, wciskając się przed nią na światłach. Zerknąłem w lusterko wsteczne. Siedzący w szoferce, brodaty gastarbeiter oczywiście pieklił się, rzucał, wygrażał mi pięściami i pokazywał, co zrobi mnie, matce, ojcu, siostrze i całej rodzinie, ale jakoś nie spieszył się do wysiadania. Nawet puścił sprzęgło i wcisnął gaz, chcąc najechać mi na tył, ale jego własne systemy wspomagania ciężarówki zahamowały gwałtownie po kilku centymetrach. Znów szarpnął w przód, maszyna stanęła dęba. Po raz kolejny ryknął silnikiem, podsuwając się o parę cali. Zważaj se! Krzyknąłem do niego w lusterku, jednocześnie zerkając na wciąż migające czerwienią światło. No dawaj, zmieniaj się, no małpo czarna, ty brudasie, jeden uderzysz mnie przecież! W końcu światło przeskoczyło na pomarańczowe, wdusiłem gaz. Merc zawył i rzucił się w przód, niczym wystrzelony z katapulty. Zawinąłem spiskiem opon, prawie zahaczyłem jadącą zbyt wolno jakimś malutkim, pseudomiejskim główienkiem paniusie i wysterowałem na środkowy pas magistrali, szybko nabierając prędkości. Zerknąłem na zegarek. Dobra nasza, powinienem się wyrobić w opłaconym czasie jeżdżenia po Śródmieściu. Mogłem niby zapłacić więcej, ale szkoda kasy, a spotkanie nie powinno było trwać tak długo jak potrwało. Gubernator sam już nie wiedział, skąd brać kasę, więc wprowadzili kilka lat temu ten debilny przepis o strefie płatnego wjazdu. Że niby w ten sposób ludzie zaczną zostawiać samochody na parkingach, też płatnych, a jak? I jeździć komunikacją miejską, również płatną, rzecz jasna. Niedoczekanie wasze. Warknąłem, wyprzedzając po prawej stronie wlokącego się bez sensu luksusowym grawilotem wąsacza w okularach. Jak się ma kasę na taką brykę, to i moduł jazdy byś mógł se wszczepić, grubasie. Chyba wolałbym już piechotą chodzić, niż używać transportu zbiorowego. Na samą myśl o tych wszystkich spoconych, śmierdzących ludziach, stłoczonych w ciasnej, nagrzanej puszce autobusu czy metra, od razu robiło mi się duszno. Już lepiej przemęczyć się w samochodzie, ale przynajmniej własnym. Czasami zabulić, nierzadko odstać swoje w korkach, ale przecież... Wrzuciłem migacz, ściąłem dwa pasy ostrym skrętem w lewo i wjechałem prosto w korek. Samochód zahamował ułamek sekundy przed tym, jak wbiłem pedał w podłogę, ledwie dając radę zatrzymać merca może kilka milimetrów przed zderzakiem samochodu przede mną. Zrobiło mi się tak gorąco, że klima kurtka zasyczała, odprowadzając dodatkowo ciepło do ciała. Ale wcale nie dlatego, że bałbym się kogoś obetrzeć. O nie, kochaniutcy moi, tak się nie będziemy bawić. Zamruczałem, zerkając w lusterko i sięgając do dźwigni biegów. Wrzucę wsteczny, wykręcę, pojadę kawałek pod prąd i ucieknę boczną ulicą. Przecież nie będę tu stał, bo... I właśnie w tej chwili dognała mnie fala samochodów jadących w tę samą stronę. Przed sekundą ich tam nie było, a teraz nagle pojawiły się. Po lewej, po prawej, za mną, wszędzie. Skutecznie domykając mnie i blokując możliwość ucieczki. Kur... Uderzyłem w kierownicę z wściekłością. Dobra. Tylko spokojnie. Skoro korek dopiero się tworzy, to nie może być źle. Na pewno zaraz ruszę naprzód. O, już rusza. Merc przetoczył się może 1,5 metra w przód i znów stanął razem z całą resztą maszyn. Ze wszystkich stron otaczały mnie samochody. Stare, rzężące i kaszlące, przemieszane z nowiutkimi, ledwie mruczącymi, wysokoprężnymi silnikami. Tęczowe i perłowe odcienie lakieru mieniły się w oczach, chromowane wstawki błyszczały w promieniach palącego słońca. Dudniły basy, migały rządkami diody podświetleń dla pełnego szpanu, niewyłączanych nawet za dnia. Wszędzie były zaawansowane technologicznie maszyny i obcy ludzie. A ja nie lubiłem ani jednych, ani drugich. Oparłem czoło o kierownicę, oddychając głęboko. Tylko spokojnie, chudy. Tylko spokojnie. Nic się nie dzieje. To tylko korek, a ty wcale nie jesteś w nim uwięziony. No jedźcie rzecz do ciężkiej, kurwy, nędzy! Wydarłem się na całe gardło. Korek posuwał się wolno, nieregularnie, zupełnie nie zważając na rytm gasnących i zapalających się świateł dalej na skrzyżowaniu, a ja już czułem, że skrewiłem. Oczywiście, że tańczyłem pomiędzy pasami, wciskałem się na chama przed ruszających zbyt wolno kierowców, dzięki dudniącej muzyce, nie musząc słuchać ich trąbienia. Ale i tak szło to za wolno. Zerknąłem na zegarek. Zostały mi 3 minuty opłaconego czasu. Nie zdążę do wyznaczonej granicy wyjazdu ze Śródmieścia, nie ma wuja. Byleby tylko nigdzie po drodze nie było... Muzyka nagle umilkła, zamiast niej rozległo się wycie milicyjnej syreny. Dron spłynął z nieba, zawisł mi nad maską, błyskając światłami i wyświetlił strzałkę. Zjedź na bok. Kurwa! Wrzasnąłem, uderzając z całej siły w kierownicę. Zasrańcu jeden! Mam jeszcze 2 minuty! Debilu elektroniczny, ćwoku z popalonymi obwodami, nie widzisz? 2 minuty! Niecałe może, ale... Aaaa! Pojazdy po prawej stronie kulturalnie rozjechały się na boki, robiąc mi korytarz do zjazdu w zatoczkę, gdzie już czekał grawilot patrolu. Ot, jacy nagle wszyscy uprzejmi, kiedy drapieżniki sobie wybiorą ofiarę. Tak to nie było, komu zjechać. Nikt nie przepuścił. No tak, jak teraz sobie chłopcy z drogówki wezmą ofiarę na warsztat, to będzie minimum kwadrans spokoju dla wszystkich innych. Przecisnąłem się pomiędzy samochodami i zjechałem na bok, ku pancernej milicyjnej ładzie. Dron odeskortował mnie, po czym wrócił na stanowisko doczepionej do bagażnika stacji ładowania, żeby przygotować się do kolejnego połowu wśród ławicy płotek przepływających tą ogromną rzeką stali. Gliniarz już stał, oparty o burtę wozu. Teraz odczekał tylko, aż zgaszy silnik, a potem ruszył nonszalanckim, rozkołysanym krokiem, wymachując sobie pomalowaną w czarno-białe pasy pałką. Podszedł, nachylił się i zapukał w okno, jak na durnych filmach. Dzień dobry, obywatelu, uśmiechnął się kwaśno, kiedy opuściłem szybę. Na czole perliły mu się kropelki potu opływające gniazda wszczepów w skroni. Sierżant Gnilski, główny inspektorat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dokumenty, prawo jazdy, zezwolenie na wjazd do strefy śródmiejskiej. Dopuszczenie techniczne, to ma? To nie żadne to, odparłem z godnością, podając mu plik plastikowych kart. A wjazdówkę mam jeszcze ważną. Jakiś czas przynajmniej. No, dokładnie 15 sekund, zczytał skanerem kod pojazdu. Więc za co zostałem niby zatrzymany, he? Za nic, obywatelu Chudowiec, przesylabizował nazwisko z ekranu. Rutynowa kontrola kierowcy w ruchu śródmiejskim. A teraz, skoro... Ojej! Tym ostatnim skomentował głośny, natarczywy brzęczyk swojego panelu. Obrócił i podsunął mi pod nos migający na czerwono ekran. Brak uprawnień wjazdu. Gdybyście mnie nie schaltowali, to bym zdążył wyjechać. Spróbowałem po dobroci. Towarzyszu sierżancie, bądźcie no człowiekiem. Dogadamy się jakoś, jak mundurowy z mundurowym. A co, wy też w służbie? Zainteresował się, a w jego oczach błysnęło coś na kształt sympatii. A jakże? Kapitan Aleksander Chudowiec, odznaczony medalem za odwagę. Wojskowy znaczy się. Błysk zgasł. No co wy? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Specjalny oddział szybkiego reagowania, 4. kompania. Czyli spec, a nie milicja. No przykro mi, obywatelu kapitanie, ale nic nie poradzę. Macie nieważną wjazdówkę, będzie mandacik wedle taryfikatora. Puknął przycisk, pokazał ekran. Znów zrobiło mi się gorąco. Suma zdecydowanie przewyższała nie to, że moje najśmielsze oczekiwania, ale nawet możliwości płatnicze. Przez chwilę rozważałem ucieczkę. Tak dosłownie przez okamgnienie, ułamek sekundy. No ale miał przecież drona, to raz. Wszystko nagrywało się pewnie na kamerkę z radiowozu, to dwa. No a trzy? Przez plecy miał przerzucony pas nośny skróconego karabinka na wspomaganą amunicję. Zdecydowałem się na mniej spektakularną opcję. Obywatelu, sierżancie... Zaskamlałem, ale było za późno. Pieprzony służbista przyłożył kciuk do czytnika, zatwierdzając nałożenie kary. Zgodnie z oczekiwaniami urządzenie zabuczało. Odmowa płatności. Obywatelu kapitanie, nie dość, że jeździ się bez wejściówki, to jeszcze bez środków na koncie? Zacukał się milicjant. Obawiam się, że w takim razie będę musiał wezwać holownik. Otwórzcie bagażnik do inspekcji. Człowieku, miej Boga w sercu. Złożyłem ręce. Ten samochód to moje życie, mój dom, moja matka i kochanka. Jeśli mi go odholujesz, to równie dobrze możesz od razu mnie zastrzelić. Nie było to do końca prawdą. Natomiast jeśli zacznie grzebać w kufrze, to istniała duża szansa, że faktycznie mnie zastrzeli. A w każdym razie wezmę grupę interwencyjną, a wtedy się już nie wywinę. W ogóle się nie wywinę, bo mnie aresztują i docelowo wsadzą. Albo i ześlą do kolonii karnej. Otwórzcie bagażnik, powtórzył służbista. Panie sierżancie, dogadajmy się jakoś. No przecież jak mundurowy z mundurowym, nie? Zamiast kredytować, to ja wolę opłacić gotówką na miejscu. Próbujecie przekupić funkcjonariusza? Zapytał. Zawahałem się. To było jak obstawianie rzutu monetą. Tak? Zaryzykowałem. Przykro mi, ale nie mogę. Nawet teraz nas tamten skurwiel, o! Nagrywa. Sierżant nagle odezwał się zupełnie innym, prawie że ludzkim tonem, pokazując na przycupniętego na milicyjnym grawilocie drona. No dziś wezmę, a jutro mnie z placy wywalą. A jakby go na patrol wysłać? Zaproponowałem. Niech monitoruje ruch na skrzyżowaniu. O, tam ktoś niebezpiecznie jedzie. Nie da się, dopóki nie zamknę tutaj interwencji. To co? Proszę otworzyć bagażnik, obywatelu kierowco. Ale przecież... Człowieku, nie możesz mnie odholować. Muszę. No co ja poradzę? Rozłożył ręce w geście bezradności. Jeśli nie ma środków, to... puknął jeszcze raz w urządzenie, żeby pokazać mi, że płatność nie przechodzi. Wysokie, przyjemne blip pieniędzy schodzących z konta odezwało się najbardziej zaskakującym dźwiękiem mojego życia, odkąd chcącemu zastrzelić mnie z przyłożenia typowi nie odpaliła spłonka w naboju. Klikasz popatrzył na ekran, pokiwał głową. Zapytałem bezgłośnie. No cóż, wygląda na to, że mandat opłacono. To nawet ze zniżką za płatność natychmiastową. Dziękuję, towarzyszu kapitanie. Życzę miłego dnia. Oddał mi kartę, zasalutował i pokazał pałką. Jechać dalej. Jak na autopilocie odpaliłem silnik, zamknąłem szybę i włączyłem się do ruchu. Korek oczywiście już się rozładowywał, samochody posuwały się jako tako naprzód. W głowie miałem pustkę. W lusterku wciąż widziałem radiowóz na migałkach i drona startującego na kolejny połów. Byle nie zrobić nic głupiego. Zniknąć w tłumie. Rozpuścić się w masie pojazdów. Nie zwrócić na siebie uwagi, bo wtedy sprawdzą płatność i wyjdzie im nieuniknienie, że to był błąd systemu. Bo to musiał być błąd systemu. Wreszcie wytoczyłem się poza bramki graniczne Śródmieścia. Ruch minimalnie zelżał. Zjechałem ślimakiem, potem na rozjeździe na swój zjazd. Wreszcie włączyłem autopilota, który stąd powinien już sobie poradzić z nawigacją. Dom. Rzuciłem krótko, ostrożnie puszczając kierownicę. Nadal nie ufałem tym nowoczesnym zabawkom, no ale takie czasy, co zrobisz? Wyciągnąłem panel dostępu, wstukałem swoje hasło, pokazałem lewe oko, przycisnąłem mały palec lewej ręki i tak dalej. W końcu przegryzłem się przez milion reklam, uzyskując dostęp do panelu konta bankowego, gdzie powinno być mało ze wskazaniem na nic, a było... Ot się choroba. Aż świsnąłem przez zęby. Ilość pieniędzy, które powinny znajdować się na moim koncie, była nieledwie końcówką innej sumy. Większej. O wiele większej. Lekko drżącym z emocji palcem przewinąłem historię rachunku. Zatrzymałem się na ostatnim wpisie, dokonanym nieledwie pół godziny wcześniej. Dokładnie wtedy, kiedy gadałem z milicjantem. Szybkie przeliczenie? Równo 2% od 2% pieniędzy, na których odzyskanie umówiłem się z Daniłowem. Szczegóły przelewu. Kontrahent widoczny, jakaś moskiewska filia banku, którego trzyliterowa nazwa nic mi nie mówiła. Tytułem... No tak... Wypuściłem z sykiem powietrze, opadłem na oparcie fotela. Zaliczka na poczet. Zaliczka, nie zadatek. Różnica niby kosmetyczna, a taka kosmetyka potrafi niejednego puścić z torbami, bo zadatek jest bezzwrotny, a zaliczkę trzeba w razie niepowodzenia oddać. Zasraniec Daniłow właśnie bardzo, ale to bardzo skutecznie mnie kupił. I teraz po prostu nie mogłem wycofać się z zaproponowanej mi roboty. Przypadek? Zbieg okoliczności? Czy może celowe działanie? Zastanawiałem się. Czy mógł mieć dostęp do mojego konta, widzieć stan środków? Albo korzystać z monitoringu milicyjnego drona? Raczej nie, bo mając takie możliwości sam, dawno już znalazłby swojego dłużnika. Natomiast mógł obserwować moje konto i dostać powiadomienie o próbie wejścia na debet, którego oczywiście żaden bank nie przyznał mi od dobrych kilkunastu lat. Tak czy inaczej miał mnie w kieszeni. Mamiąc marchewką pozostałych 98% od 2%, a jednocześnie w tle grożąc kijkiem konieczności zwrotu tego, czego nie miałem inaczej szansy zwrócić. Mogłem albo wycofać się teraz, albo iść w to głębiej. Wybór był prosty. Szarpnąłem za kierownicę, kładąc merca w ostry trawers ku najbliższemu zjazdowi z trasy. Autopilot zabrzęczał ostrzegawczo, zapiszczały hamulce samochodu po mojej prawej, ktoś zatrąbił długo, przeciągle, ale ja byłem już na ślimaku, kładąc się na drzwiach w wirażu. Zajechałem pod stację benzynową w chmurze pyłu, zahamowałem gwałtownie pod dystrybutorem. Popatrzyłem na oznaczenia paliwa, na stojący nieco dalej automat. Z chrzęstem wrzuciłem wsteczny, wycofałem i przejechałem pod mieniący się neonowym blaskiem znaczek diesla klasy premium. Do pełna, pod korek, rzuciłem, mijając automatycznego serwisanta, który już zdejmował z uchwytu połączony z ramieniem pistolet na lewaka. Umyj od razu szyby i doładuj klimatyzację. Odprowadzany pełnymi zawiściami spojrzeniami innych klientów stacji, zmuszonych samodzielnie nalewać sobie paliwo z poobijanych dystrybutorów na ręcznie wsadzane karty kredytowe, żwawym krokiem wparowałem do sklepiku. Przeszedłem się pomiędzy półkami i próbując nie zwracać uwagi na wyjątkowo natrętne i doskonale trafiające w mój gust reklamy prezerwatyw i środków na potencję, wybrałem z półek kilka pakietów prawie że naturalnego jedzenia. Złapałem do tego z chłodziarki butlę soku i pół litra czystej. Podszedłem do kasy, dźgnąłem palcem w obracające się na ruszcie parówki z syntobiałka i soi. Jedną mega o smaku mięsa, ze wszystkimi dodatkami. Sprzedawczyni spojrzała na mnie z nieskrywanym podziwem. Wyciągnęła z opakowania nienaturalnie białą bułkę i zaczęła upychać do niej udające warzywa kawałki tofu. Tak, to żarcie nadal było gównem dla kogoś, kto tak jak ja pamiętał czasy sprzed wielkiego kryzysu. Było gównem nawet dla kogoś dwa razy ode mnie młodszego, ale przynajmniej to gówno smakowało porządnie i można było się nim najeść. Kosztowało, ma się rozumieć, adekwatnie, ale sczytałem tylko chipa z ręki i już było moje. Transakcja przeszła błyskawicznie. Jak gdyby sama ilość pieniędzy na koncie naciskała na czytnik, wołając: wypuść nas, wypuść, daj nam się pobawić, puść nas w świat. Kolejne drobne skurwysyństwo systemu, który z założenia doił każdego, kto miał w cycku chociażby kropelkę mleka. Dumnie odebrałem swoją parówę zawiniętą w ociekającą sosem bułkę. Szeleszcząc reklamówką z logo Rus Oil wsiadłem do samochodu, którego szyby aż lśniły czystością. No dobra, dziecino, zobaczmy, czym cię napompowali. Mruknąłem, wciskając guzik startu. Silnik zawarczał i ryknął pełną mocą, po raz pierwszy od ćwierć wieku dostając paliwo, do jakiego został stworzony. Kontrolka ostrzegawcza wtrysków zamigotała i zgasła, co zdarzyło się po raz pierwszy za mojej pamięci. Rura wydechowa bluznęła siwo-czarno-fioletową chmurą niedopalonych resztek z katalizatora, skutecznie spowijając stojącego za mną w kolejce terenowego Żyguli na złotych felgach. Kierowca wyskoczył z kabiny, wywijając nad głową niklowaną gazurką, ale ja już z piskiem opon wyrwałem naprzód, zostawiając go ze smrodem palonej gumy w nozdrzach i czarnym osadem kopcia na twarzy. Merc wyskoczył na trasę, jakby pod maską siedział mu sam diabeł. Bez trudu wyprzedziłem poprawę, niechcącą ustąpić mi pierwszeństwa ciężarówkę, wpasowałem się przed sportowy pół kabriolet i zająłem należne mi miejsce na lewym pasie, jak drapieżnikowi szos przystało. Tak, dziecino, tak! Chudy wrócił do miasta! Zapiałem radośnie, wrzucając najwyższy bieg. Rozkręciłem odtwarzacz na pełny regulator. Basy wypełniły całą dostępną przestrzeń, rezonując ze schowanymi pod podłogą bagażnika 4 20-litrowymi pojemnikami pełnymi syntadrenaliny i pseudokortyzonu. Jak za dawnych dobrych lat. Upajałem się jazdą przez chwilę, ale potem mózg zapukał w dekiel. Halo, to nie pora na szczeniacki szpan. Mamy robotę do wykonania. Wywołałem ekran nawigatora, wstukałem w wyblakły hologram wygrzebany z odmętów pamięci adres. No cóż, do domu dotrę chwilę później. Może się kusto nie zesra. Zjechałem z obwodnicy i znów zagłębiłem się w plątaninę uliczek Neosybirska, przecinających iście pajęczą siecią kwartały mieszkalnych wysokościowców, porozstawianych w każdym dostępnym miejscu tak ciasno, że nierzadko opierały się jeden o drugi krzywymi ścianami z wielkiej płyty. Tutaj nie było ani słońca, ani zieleni, ani szkła i stali, jak w Śródmieściu. Tu panowała wszechobecna, przytłaczająca szarość. Szarzy ludzie snuli się po szarych, zakurzonych ulicach, ubrani w stroje, których kolory też były tylko odcieniami szarości. Upał był aż namacalny. Widać było, jak przechodnie ocierają z czoła pot, próbując głębiej zaczerpnąć tchu przez ukryte pod respiratorami szeroko rozwarte rybie usta. Pewnie znów wybiło chemikalia w jakiejś fabryce, albo po prostu ogłosili kolejny alarm smogowy. Mijane sklepy i zakłady usługowe mrugały tandetnymi, bijącymi w oczy neonami. Szaorma! Doner kebab! Zdejmowanie blokad z komunikatorów! Sprzęt! Wyposażenie! Technika! Najlepsza protetyka! Regulowanie wszczepów! Przeglądy techniczne! Szybko, tanio, solidnie, świeże owoce morza. Przy tym ostatnim aż zahamowałem, żeby się przyjrzeć, ale szybko zrozumiałem. Pewnie dostają głęboko mrożone białko z hodowli morskich na północy. Owoce morza. No niby tak, ale kurwa nie do końca. Chciałem skręcić wedle wskazań nawigacji, ale znów był jakiś remont, więc musiałem objechać kwartał dookoła. Dopiero tam znalazłem nieludzko zatłoczony parking. Wcisnąłem się jakoś, z pewnym żalem zgasiłem silnik, który zamruczał miarowo i ucichł. Bez klekotania, bez rzężenia, po prostu się wyłączył. Wysiadłem, wdławiąco gęste, lepkie, drażniące gardło powietrze przedmieścia. Zasłaniając twarz rękawem, dobiegłem do klatki i wstukałem kod domofonu. Po chwili głośnik zachrypiał znajomym głosem. — Czego? — Kulas, to ja, chudy, weź mnie wpuść. Wyrzuciłem z siebie na bezdechu, żeby nie nabierać kolejnego haustu trującego powietrza. Amoniak jak nic. Już czułem, jak mi śluzówka puchnie. Odezwał się brzęczyk, zamek puścił. Szarpnąłem na siebie drzwi, wtoczyłem się do środka i wbiegłem po schodach. Dopiero tam zacząłem gwałtownie łapać dech. O, niech mnie. Można było wziąć maskę. Pewnie leżała gdzieś pod stertą barachła na tylnym siedzeniu, ale zwyczajnie nie pomyślałem o tym. Wcisnąłem przycisk wezwania windy, ale ten nawet się nie zapalił. Spojrzałem w górę przez szyby klatki schodowej. No cóż, chudy, trzeba dbać o formę, mruknąłem, podejmując wspinaczkę. Równo 167. Liczyłem, naprawdę wyszło 167. Musieli budowlańcy jeden zgubić. Schodków później przystanąłem, sapiąc, niczym dożywający swoich dni klimatyzator, przed pancernymi drzwiami do mieszkania Kulasa. Pokrywające klatkę schodową graffiti, malunki i wydrapane w tynku obraźliwe napisy upodobniały ostatnie 3 piętra do miniaturowej galerii sztuki współczesnej. Wchodziłem po schodach powoli, kontemplując po drodze kreatywność młodego pokolenia domorosłych artystów wandali. Motywy patriotyczne, przemieszane z hasłami nienawiści rasowej, klasowej i nacjonalistycznej. Nieudolna podobizna prezydenta, którego prawą połową twarzy był rozwarty w ryku zębaty pysk niedźwiedzia. Chuj nie niedźwiedź. Warknąłem, jak przez mgłę przypominając sobie, jak powinien wyglądać ten konkretny zwierzak. Pejzaże miasta, oszpecone typowymi napisami pod adresem mieszkańców tej i sąsiednich klatek. Wyznania miłości i niechęci, telefony do początkujących dziwek i dealerów. Gdzieś pod tą mozaiką był pewnie dzwonek, ale ja po prostu załomotałem w blachę pięścią. Osadzone we framudze oko kamery poruszyło się, skierowało na mnie. Spojrzałem w bezduszny obiektyw. Wpuść mnie, Kulas, jestem sam. Rozłożyłem ręce. Szczęknęły zamki. Jeden, drugi, trzeci i piąty. Drzwi uchyliły się, jęcząc zawiasami. Wszedłem na wyznaczone miejsce w przedsionku i stanąłem nieruchomo. Wiedziałem, że mój gospodarz ma pierdolca na punkcie bezpieczeństwa i teraz skanuje mnie pod kątem broni i materiałów niebezpiecznych. Drzwi za mną zamknęły się, zabuczały rozgrzewające się systemy, a potem wszystko zgasło. Szczęknęły blokady i ciemność przecięła smuga światła z uchylonych drzwi wejściowych. Cześć, Kulas. Rzuciłem, otwierając szerzej drzwi i wchodząc do środka. Kulas wytoczył się na swoim wózku, osadzonym w pojedynczej szynie wpuszczonej w podłogę mieszkania. Zatrzymał się w połowie korytarza, pokiwał głową. No proszę, kogo to przygnało? Toż to pan kapitan Chudowiec we własnej osobie, który nagle przypomniał sobie o koledze z dawnych lat. Niech zgadnę, potrzebujesz czegoś? Też się cieszę, że cię widzę, Kulas. Przyszedłem ci oddać dług. Spojrzał na mnie powątpiewająco, ale też z pewnym niechętnym uznaniem. O, a co to się stało? Nagły przypływ gotówki, czy szykujesz się do wyprowadzki na tamten świat i załatwiasz swoje sprawy? Nie żartuj ani z jednego, ani drugiego. Tak jak mówię, przyszedłem się rozliczyć i zamówić kolejne rzeczy. Znów na kredyt? A mam ci zapłacić z góry? Podziałało, bo Kulas skrzywił się niechętnie. Okręcił swój fotel i machnął ręką. Nie denerwuj mnie bardziej niż to konieczne, chudy. Chodź, pogadamy. Wjechał do salonu, a w każdym razie do największego pokoju mieszkania. Było tam akurat tyle miejsca, żeby zmieścił się jego fotel inwalidzki i jedno krzesło pod drzwiami, na którym sadzał równie rzadkich, co wyrozumiałych wobec specyfiki miejsca i człowieka gości. Resztę pomieszczenia zajmował świat Kulasa. Monitory piętrzyły się jedne na drugich, wiązki kabli krzyżowały i przeplatały grubymi warkoczami, łącząc elementy i układy, których naturę oraz przeznaczenie był w stanie objąć rozumem wyłącznie sam Kulas. Zawieszony na miejscu żyrandola robotyczny chwyta kopająk o 6 kończynach, chwilowo drzemał, ale domyślałem się, że to on wykonuje tutaj większość prac. Sam gospodarz nie byłby w stanie nie tylko zawiesić, ale też podnieść żadnego z elementów wyposażenia. Na każdym, dosłownie każdym wyświetlaczu coś się przesuwało, poruszało i pulsowało. Co najmniej 8 z nich zajmowały nasze, federacyjne kanały informacyjne. 3 podawały słaby, ale jeszcze czytelny sygnał stacji z zachodu. 2 kolejne transmitowały kolejną ceremonię ku czci kolejnego prezydenta Chin i jakiś debilny serial, gdzie wszyscy mieli plastycznie powiększone oczy i zredukowane prawie do zera miniaturowe nosy. Reszta monitorów pokazywała wykresy, rządki cyfr i nieustannie zmieniające się wiersze poleceń, czy jak to się tam nazywa. To nie był już nawet świat, a cały wszechświat. Nie ruszając się od lat ze swego mieszkania, Kulas wiedział o życiu na zewnątrz więcej niż ja, przez większość czasu kręcące się to tu, to tam, po przysłowiowym świeżym powietrzu. Widziałeś to? Pokazał palcem na jeden z ekranów. Skośni znów robili podejście pod nasz strumień. I co? Zapytałem kurtuazyjnie, nie mając pojęcia o tym, że ktokolwiek kiedykolwiek robił jakiekolwiek. I nic, wycięli ich na 3 zabezpieczeniu. Mów, co potrzeba. Ja mam tutaj zlecenie do dokończenia. Założył na głowę kask z goglami wirtualnej rzeczywistości, wsunął dłonie w manipulatory i zaczął przebierać palcami w powietrzu. Zapewne projektując architekturę jakiegoś ultranowoczesnego systemu do czegoś. Patrzyłem na ten beznogi, podłączony do ożywienia jelitowego ogryzek człowieka przez dłuższą chwilę. Za każdym razem, gdy go widziałem, nie mogłem się nadziwić, jak to możliwe, żeby tak dobrze poruszać się w świecie, które zasadniczo nie istnieje. Mam nośnik do odczytania, odezwałem się w końcu. Kulas nawet się nie poruszył. Zbyt zajęty czytaniem czegoś, co widział tylko on. Suń do gniazda. Zrobił ledwie zauważalny ruch ręką. Pająk pod sufitem ożył, jedno z ramion wysunęło się ku mnie i otworzyło uniwersalny port. Kulas, nie taki nośnik. Drugie ramię zjechało w dół, zaświeciło okiem trójwymiarowej kamerki. Pokaż. Posłusznie uniosłem wyciągniętą z kieszeni kartę, obróciłem w tę i we w tę. Kulas poruszył się, zsunął gogle wizualizacyjne na czoło i spojrzał na mnie zaczerwienionymi oczami. Grzebałeś po wysypiskach chudy? Nie żartuj sobie, Kulas. Muszę to odczytać na bezpiecznym sprzęcie. Wózek inwalidzki drgnął, przesunął się po szynie. Kulas wziął ode mnie kartę, zapalił diodową latarkę czołową i obejrzał dokładnie. Antyk, zawyrokował. To już wychodziło z użycia, kiedy my dwaj... sam wiesz, co i gdzie robiliśmy. Wiem. Dasz radę? Czekaj, mam gdzieś mój stary moduł. Szeloba, szukaj! Pająk rozłożył odnóża, zaczął przebierać nimi ponad zeskładowanym pod ścianami sprzętem. W końcu coś znalazł. 4 ramiona podniosły fragment wciąż wpiętej do przewróconego stojaka serwerowni, 2 sięgnęły i wyciągnęły wojskową stację komunikacyjną starego typu, nadal pomalowaną łuszczącą się farbą kamuflującą. Kulas podjechał do stołu roboczego, na którym stanęła stacja, a wziął do ręki grubą, pancerną wtyczkę przewodu łączącego. Odruchowo złapałem go za ramię, a on spojrzał na mnie z dezaprobatą. Spokojnie, chudy. To jest tu offline. Podłączony tylko do tego monitora. Sprawdź przewody, jak chcesz. Dobra, nie trzeba. Dawaj. Podpiął gniazdo, odpalił monitor i wsunął przedpotopową kartę. Stacja ożywiła się, zamigotała diodami i po chwili na ekranie wyświetliła się lista plików. Kulas otworzył 1, 2, 3. Dużo tego. Zawyrykował od razu, patrząc na skomplikowane diagramy powiązań między firmami, linie chronologii płatności i potwierdzenia przelewów. Czego szukamy? Albo kogo? Walenta. Rzuciłem nazwiskiem, które podał mi w trakcie rozmowy Daniłow. Marko Walenta. Europejczyk? Ja tam. Nasz, tutejszy. Na własnej piersi wyhodowany. No jest tutaj. Chcesz poklikać? Daj. Przysunąłem sobie krzesło niepewnie, ująłem równie archaiczny, co stacja uniwersalny wskaźnik i zacząłem przewijać obrazki. Kulas znów założył swoje gogle i wrócił do projektowania. Pająk zwinął się pod sufitem. Przeglądałem ekran po ekranie i, szczerze mówiąc, coraz mniej mi się to podobało. Łańcuszki firm, karuzele płatności. Kilka razy przemknęło logo korporacji KMR, dzięki której ja, Kulas oraz pozostałe 7 milionów mieszkańców Neosybirska i całej prowincji miało prąd oraz ciepłą wodę zimą i latem. Gdzieś po drodze mignęło nazwisko Daniłowa i kilku innych ludzi, których wspomniał w trakcie briefingu. Kulas, będziesz mógł mi to przegrać na zamknięty nośnik w urządzeniu wyświetlającym? Zapytałem, skrolując kolejny wykres pełen zawrotnych sum. Bez problemu. I najlepiej zaznaczyć tego całego Valente, gdziekolwiek pojawia się on albo jego firmy? Możesz go wyszukać w strumieniu? Się robi chudy. Łap! Na jednym z monitorów zaświeciło się okno wyszukiwarki, która zaczęła po kolei pokazywać wpisy. Marco Valenta, król sybirskiego węgla. Fortuna króla wierzytelności. Od zera do milionera. Pałac z czarnego złota. Valenta wprowadza kolejną spółkę na moskiewską giełdę. I tak dalej w podobnym stylu. Aż ciężko było mi uwierzyć, że taki człowiek po prostu ordynarnie, prymitywnie i ryzykownie wziął od kogoś pieniądze i nie oddał ich w terminie. Natomiast dokładnie tak mi to opisał Daniłow. Coś mi tu śmierdzi, mruknąłem sam do siebie. Przecież ten typ jest widoczny jak dziwka na scenie. Nawet nie próbuje się ukrywać. Piszą o nim wszędzie. I co, ja mam go niby znaleźć? Przecież on się świeci jak psu jajca. Chudy. No co, nie powiesz, że jest inaczej. Patrz, zdjęcia jego domu. Tutaj jakieś sieci społecznościowe. Tutaj fotka w sekretariacie gubernatora. Kulas, ten typ to jakaś lepsza persona, skoro ma taką prasę. Chudy. Albo się ukrył, nie? Nie oddał kasy i się schował. Kulas, wyciągnij mi wszystko, co na niego masz. Każda kartoteka, każdy plik, nawet mandaty policyjne. Chudy, co? Oderwałem się od ekranu, spojrzałem na Kulasa, który znów ściągnął swoje gogle i patrzył na mnie wymownie. Spóźniłeś się, chudy. Potrząsnąłem głową z niezrozumieniem. Kulas wymownym gestem pokazał na monitor, a ja zdrętwiałem. Jeden ekran, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Wszystkie stacje, wszystkie serwisy po kolei przełączały się w trybie pilnym na ujęcia z tego samego miejsca, nierzadko z tych samych kamer. Transmisja szła tu i tam z minimalnym opóźnieniem. Operatorzy pokazywali inne ujęcia, robili swoje zbliżenia, ale wszystko to był przekaz tych samych wydarzeń, tych samych ludzi. Kulas machnął ręką. Jeden z ekranów zamarł na stopklatce. Rozbłyski błękitnych lamp milicyjnych grawilotów zastygły. Opancerzona grupa interwencyjna z bronią długą i w pełnych serwopancerzach wyprowadzała kogoś przez drzwi z odstrzelonymi zawiasami. Czarna szyba maski balistycznej obróciła się ku kamerzyście i tak została. Dłoń w pancernej rękawicy już sięgała, żeby zasłonić obiektyw. Widoczna spoza rozpostartych palców twarz skutego kajdankami, ubranego w wytarmoszony garnitur cywila, patrzyła z monitora prosto na mnie. Spoglądając z takim samym lekko rozbawionym zdziwieniem, jak na przekazanych mi przez Daniłowa fotografiach. Pod stopklatką przeskakiwał pasek informacyjny, na którym bielały wyróżnione czerwoną obwódką wielkie litery. Marco Valenta aresztowany przez służby federalne.